Ludzie i pieniądze.
Apel o przywrócenie inteligentnej specjalizacji morskiej, za i przeciw, jakie mogą być efekty, jeśli uda się ją przywrócić. Przetarg na port zewnętrzny w Gdyni, rozstrzygnięcie w tym miesiącu, czy tym razem się uda, a Szwecja kupuje we Francji fregaty. Rozgorzała tam dyskusja nad sensem transakcji. Część komentatorów uważa, że czas postawić na tańsze i bardziej skuteczne drony. Drony kontra fregaty, co lepsze dla bezpieczeństwa, a co lepsze dla gospodarki. A może trzeba postawić na jedno i drugie? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Wioleta Kakowska-Mering, trójmiasto.pl, Maciej Krzesiński, ekspert branży morskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i zaczynamy. Bardzo ciekawa sprawa, powiem Państwu. Pracodawcy Pomorza i Forum Pracodawców Gospodarki Morskiej stanowczo sprzeciwiają się usunięciu technologii morskich z rządowego projektu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji 2.0. Organizacje skierowały w tej sprawie oficjalny protest do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Zwracają uwagę na brak wyodrębnienia w nowym projekcie samodzielnego obszaru dedykowanego gospodarce morskiej. Organizacje też wnoszą o ponowne ustanowienie gospodarki morskiej jako samodzielnej i zdefiniowanej krajowej inteligentnej specjalizacji. Ten obszar miałby nosić nazwę Innowacyjne Technologie Morskie i Gospodarka Morska. To pytanie do Państwa na początek. Dlaczego ta specjalizacja, dlaczego, żeby gospodarka morska była wpisana na listę, jest ważne?
No, jeżeli chodzi o tą specjalizację morską, to na pewno ten apel jest uzasadniony, patrząc chociażby na to, jak w tej chwili, jeżeli chodzi o gospodarkę, ta gospodarka wpływa na gospodarka morska, jak ona wpływa generalnie na całość gospodarki. No, widzimy rozwijający się przemysł stoczniowy, widzimy dużą intensyfikację prac w portach i to już od wielu lat tak naprawdę. Nowe inwestycje, które już się zadziały, które się dzieją i które za chwilę się będą działy, miejmy nadzieję. Więc wpływ gospodarki morskiej generalnie na życie każdego obywatela w tym kraju, nie tylko na Pomorzu, bo oczywiście dla nas ona jest wyjątkowo ważna tutaj lokalnie, ale też dla pozostałej części społeczeństwa jest olbrzymi. I trudno sobie wyobrazić tak naprawdę przy dzisiejszych też rozwiązaniach technologicznych, które, nad którymi się pracuje, które wchodzą do użytku, żeby tej specjalizacji morskiej nie było. Natomiast ja mam do tej jakby łyżki, czy do tej beczki miodu, trzeba też łyżkę dziegciu dołożyć. Natomiast chodzi generalnie o to, że ja się zastanawiam, na ile taki rzeczywisty wpływ ma funkcjonowanie tej inteligentnej specjalizacji Pomorza, na przykład na rozdział środków przy funduszach unijnych, bo ja osobiście mam do tego trochę wątpliwość, zresztą wtedy, kiedy jeszcze byłem członkiem gremium, które się tymi specjalizacjami zajmowało, to zwracałem na to kilkukrotnie uwagę, że tak naprawdę największy wpływ inteligentnej specjalizacji Pomorza będzie wtedy, kiedy ona będzie jasno i wyraźnie na przykład punktowana przy podziale środków podczas składania wniosków konkursowych. Wtedy miałoby to największy sens. Natomiast samo zaznaczenie tylko, że jakby projekt się wpisuje w taką inteligentną specjalizację, no był to jakby tylko drobny element oceny merytorycznej, natomiast nie wpływało to specjalnie na punktację. Gdyby to wpływało na punktację, to rzeczywiście miałoby to olbrzymie uzasadnienie i na pewno nie tylko tą morską, ale każdą jedną inteligentną specjalizację Pomorza, no wzmocniłoby to jakby sens funkcjonowania tego typu gremiów.
Mm-hmm. Wioleta Kakowska-Mering.
Też chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo jeżeli pracodawcy Pomorza i Forum Pracodawców Gospodarki Morskiej o coś apelują, to warto tego wysłuchać, bo nie są to gremia, które biją pianę o nic. I odzywają się zwykle i zabierają głos w sytuacjach, które są naprawdę ważne, a gospodarką morską przez wiele lat bywało różnie i nie bez powodu się mówiło, że gdzieś tak naprawdę Warszawa jest plecami odwrócona do tego morza. Więc to jest jakby pierwszy powód, dla którego warto wysłuchać tego gremium, tego środowiska. Drugi jest taki, o którym tu już pan wspomniał. W tej chwili całe Pomorze i tutaj cała linia brzegowa to jest jeden wielki plac budowy. tak? Tu powstają terminale gazowe, kontenerowe, offshore, elektrownie na wodzie. No tu się tak dużo dzieje różnych rzeczy. Powstają...
Elektrownia jądrowa, która też ma komponent morski, prawda?
Dokładnie. Powstają okręty, powstają promy. Tak dużo się dzieje, że jest to tak duża i ważna dziedzina, branża, która być może wymaga osobnego podejścia i pakietu i jakby wyodrębnienia czegoś specjalnego, jakiegoś produktu w postaci jakby tego dojścia do posiadania tej osobnej działki, jeżeli chodzi o inteligentne specjalizacje. Oczywiście też są głosy mówiące o tym, że być może takie wsadzenie w jedną szufladę ograniczy możliwości. Tak? I ten głos też trzeba wysłuchać, bo mówi się, że wtedy być może będzie problem z dotarciem do takich pakietów interdyscyplinarnych, tak? Z pogranicza różnych dziedzin. Mówi się, że tak naprawdę niepotrzebne są nam te inteligentne specjalizacje na poziomie krajowym, bo mamy programy regionalne, też o tym trzeba pamiętać, które są takie mocno skierowane.
Mieliśmy inteligentną specjalizację, prawda? Czy mamy inteligentną specjalizację Pomorza, tak? Więc tam też jest specjalizacja morska.
Więc mówię, każda sprawa wymaga jakiegoś przedyskutowania. Na pewno tutaj wymagałoby to się specjalnego pochylenia, choćby z uwagi na to, że środowisko związane z gospodarką morską, z branżą morską, to nie jest środowisko, które bez powodu apeluje.
No właśnie.
Tak pokazuje moje doświadczenie wieloletnie, że to są zwykle, naprawdę oni się odzywają w momentach kluczowych, a nie dla samej jakby potwierdzenia, że jesteśmy i mamy jakiś głos.
No właśnie, tym bardziej, że ostatnio my tutaj Pomorzanie zaczęliśmy zauważać, że ta branża morska, tematyka morska, to co się u nas tutaj dzieje, stało się modne nawet w Warszawie, że coraz większą uwagę nam tutaj poświęcają i roli, jaką gospodarka morska odgrywa właściwie dla całego kraju. I tutaj powiem szczerze, że ten ruch bez jakby dyskusji i dialogu no, wydał mi się też taki dosyć dziwny. Ja tylko słuchaczom przypomnę albo poinformuję, że gospodarka morska, jeśli chodzi o wartość generowaną przez podstawowe te sektory gospodarki morskiej, takich jak te stocznie, porty, no to jest do 1,5% PKB wkład do naszego budżetu państwa, a jeśli weźmiemy pod uwagę jeszcze logistykę lądową, przemysł stoczniowy, offshore, przetwórstwo rybne, gdzie Polska jest jednym z liderów w Europie, no to ten wkład rośnie już do kilku procent. A co daje takiej specjalizacji, jeśli ona by wróciła na tą listę, obecność na tej liście? Czy jest w ogóle o co kruszyć kopie, bo z drugiej strony może też ta decyzja wyniknęła z tego, że niektóre pomorskie inwestycje są na liście strategicznie ważnych dla bezpieczeństwa państwa, jak na przykład budowa portu zewnętrznego w Gdyni też, czy wszystko, co jest związane z energetyką jądrową tutaj u nas na Pomorzu.
No mi się wydaje, że jeżeli chodzi o inteligentną specjalizację, no to ona przede wszystkim ma za zadanie wspierać czy grupować różnego rodzaju projekty, tak? I jakby wspierać różnego rodzaju, można powiedzieć, no tak, przede wszystkim projekty, tak? Które mają na celu unowocześnić naszą gospodarkę morską, też troszeczkę kierunkować tą gospodarkę i te projekty, żeby po prostu to tak naprawdę nie było wszystko w tej gospodarce, tylko na przykład jeżeli się nastawiamy, tak jak się wcześniej na przykład mówiło, na offshore, tak, no to rzeczywiście widać, że ten offshore z różnych powodów, oczywiście nie tylko z tego, że była inteligentna specjalizacja, ale on jednak ruszył, tak, po wielu latach. W tej chwili elektrownie pierwsze już stoją i praktycznie zaraz zaczną pracę, więc jakby samo wydzielenie tej gospodarki morskiej ma głęboki sens. Natomiast mówię, no, ja mam wątpliwość jedną, też z doświadczenia swojego, to mówię, pracując przy tych inteligentnych specjalizacjach, że czasami przy tych projektach brakowało mi takiego jakby większego wpływu przy ocenie tych wniosków. Sam fakt tego, że jakiś ekspert po prostu by oceniał tak naprawdę, czy rzeczywiście dany projekt się konkretnie wpisuje. Na większości formularzy, na przykład to już tak z technicznego punktu widzenia mówię, była kwestia tylko, że się zaznaczało, że ten projekt się wpisuje w tą inteligentną specjalizację bez jakiegoś tam głębszego uzasadnienia, a wydaje mi się, że to jednak powinno być w jakiś sposób oceniane. I tutaj jakby też tego typu rozwiązania były postulowane, więc ja bym może nie tyle dyskutował, czy ma sens sama specjalizacja ta morska, bo ona ma sens oczywiście, natomiast bardziej bym się zastanowił nad tym, jak w ogóle specjalizacje mają wpływać na przykład potem na ocenę tych projektów i na przykład na kwestię przekierowania odpowiednich środków. To bardziej myślę, że tutaj się powinna dyskusja skupić na tym. No i oczywiście wiadomo, że jeżeli już ten podział środków będzie dokonywany, no to tutaj trzeba będzie wtedy myśleć na co, tak? Czyli między innymi ta kwestia morska, tak jak tutaj sama pani redaktor zauważyła, jest dosyć istotna, bo to jest spory przychód czy dochód budżetu państwa.
No to jest oczywiście dostęp, tu chodzi o dostęp do pieniędzy, na rozwój badania.
Koniec końców, na rozwój badania.
To się gra. I oczywiście jak coś jest nazwane, uszeregowane, jest jakiś tytuł i nadana jest temu jakaś ranga, no to siłą rzeczy
jest to bardziej zauważalne.
No tak. Dokładnie, łatwiej o te środki i to, że branża próbuje, skoro jest tak ważna i w tej chwili tak dużo się tutaj dzieje, bo tu my jeszcze mówimy oczywiście o tych już biznesowym, tak inwestycyjnym, no ale jeszcze jest cała masa uczelni, które, czy Politechnika, czy Uniwersytet, czy Uniwersytet Morski, czy Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, tak, która w tej chwili też korzysta z takich środków, też pracuje na rzecz branży. Czy jakieś drony podwodne, czy do echolokacji jakieś, czy tego jest naprawdę masa tych różnych projektów.
Tak, rozwiązania z zakresu nawigacji
oczywiście.
Na przykład, które są niezwykle istotne, tak. Szczególnie w dzisiejszych czasach i nowoczesnych systemów i nawigacyjnych, i przeciwdziałania zakłóceniom systemów nawigacyjnych. No, są takie rzeczy z pogranicza też branży cywilnej, branży wojskowej. Niemniej jednak one mają związek cały czas z morzem. Chociaż rzeczywiście są dosyć przekrojowe, ale no są niezwykle istotne dla bezpieczeństwa i też dla unowocześnienia tej naszej.
Jeżeli to jest w jednym pakiecie, tak, to po prostu być może będzie łatwiejsze to sięganie po te środki, jasny przepływ,
to na pewno.
Prawda, na pewno. Wspieranie się.
No właśnie.
Chodzi o pieniądze. No.
A myślą tak państwo, że taki apel głośny może przynieść jakiś skutek, no bo z drugiej strony mamy prawo być w pewnym sensie rozgoryczeni, skoro tyle się mówi właśnie o naszej gospodarce.
Nie apel, no ale to...
Trzeba przypominać o tym. To już działa.
Czy na pewno są to gremia, które mają wpływ na... może nie wpływ, ale przynajmniej mają mandat do tego, żeby występować na takim poziomie ministerialnym już o uwzględnienie postulatów, które ma po prostu Pomorze tutaj, ale tak jak mówię, nie tylko Pomorze, bo gospodarka morska paradoksalnie ma wpływ nawet na ludzi, którzy mieszkają w Zakopanem, bo przypomnę tylko, że większość zapewne towarów, gdyby tak się przejrzeć w domu, które ludzie kupują, to po prostu przeszła przez polskie porty.
No warto lobbować, warto przypominać całej Polsce, jak ważna jest gospodarka morska i jak ważny jest ten region.
I dialog. Przede wszystkim
żeby
bardzo
nie robić
ważny.
Nie niczego, co zaskakuje środowisko, widocznie nie
a
było
wsłuchać
tych konsultacji.
Się w głos.
Tak.
Będziemy do tematu wracać, zobaczymy, jak to wszystko będzie się dalej rozwijało. A teraz zajrzymy do portu w Gdyni. Jeszcze do końca tego miesiąca można składać oferty na wybór partnera prywatnego dla projektu portu zewnętrznego. Poprzedni termin wyznaczony pod koniec czerwca przypadał na 14 lipca. Uczestnicy postępowania wystąpili o dodatkowy czas na opracowanie dokumentacji. Postępowanie toczy się w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a wyłoniony partner wybuduje terminal, wniesie finansowanie w wysokości około 5 miliardów złotych i będzie współodpowiadał za wieloletnie funkcjonowanie obiektu. Czy tym razem się uda i budowa portu zewnętrznego ruszy z kopyta, to znaczy czy uda się rozstrzygnąć przetarg 30 września?
Czy rozstrzygnąć się uda, to nie wiadomo. Na pewno, powinny zostać złożone do tego czasu oferty, a podejrzewam, że proces oceny tych ofert jeszcze trochę potrwa, bo jest to niezwykle skomplikowany projekt, niezwykle skomplikowane zadanie. Natomiast no, dużo wskazuje na to, że te oferty powinny się pojawić. Tak przynajmniej branża mówi. Ten projekt trwa bardzo długo. Z różnych powodów. Nie starczyłoby nam czasu tutaj na antenie, żeby je wszystkie omówić. Krótko podsumowując, od momentu jego rozpoczęcia do dzisiaj istotnie zmieniły się warunki rynkowe. W związku z powyższym sam projekt, sam pomysł na to, jak ma wyglądać to partnerstwo publiczno-prywatne, musiał być zmieniany. Ta ostatnia zmiana z pewnością dotyczyła też tego, że rzeczywiście ten czas pomiędzy zmianą tak naprawdę i ogłoszeniem kolejnego terminu był bardzo krótki, w związku z tym nie dziwię się też, że niektóre podmioty, czy też podmiot, trudno tutaj powiedzieć, który...
Bo podmioty były zainteresowane, swoich ofert, bo po prostu tutaj miały wątpliwości.
Miały szereg wątpliwości, rzeczywiście tych pytań było dużo. Tak jak mówię, zmieniła się przez te lata, bo to już mówimy o latach w tej chwili, zmieniła się ta branża portowa troszeczkę, zmieniły się układ rynkowy, zmieniły się alianse na oceanach, więc tak naprawdę w tej nowej rzeczywistości trzeba się było po prostu odnaleźć. W związku z tym ten projekt ulegał modyfikacjom. Były kolejne pytania. Zakładam, że w tej chwili po tych ostatnich odpowiedziach do postępowania, które oferenci dostali, ta specyfikacja już jest na tyle przygotowana, że będzie wzbudzała zainteresowanie i te oferty się pojawią. Oby tak było, bo falochrony już się w Gdyni budują i że tak powiem, bardzo dobrze, bo to jest to, co mówiłem tutaj już wielokrotnie, będąc na antenie też u pani redaktor, że to jest projekt, który jest przygotowywany na kolejne 100 lat. Nie dla Gdyni, nie dla portu Gdynia, tylko generalnie dla Polski. To jest bardzo ważny element naszej gospodarki, który po prostu powstanie. To zalądowienie i ten terminal. I efekt tego terminala będzie odczuwalny przez kolejne 100, może nawet więcej lat. Podobnie jak kiedyś wybudowano port Gdynia. Więc jest to projekt zdecydowanie o charakterze strategicznym. Na pewno projekt, który będzie miał duży wpływ na kwestie również podwójnego przeznaczenia, bo przecież wiemy, że Gdynia jest też portem marynarki wojennej i zabezpieczenia logistycznego naszego kraju. Więc niezwykle ważny projekt i oby 30 września te oferty się pojawiły. Czas po prostu ten projekt zacząć realizować, tym bardziej, że falochrony już mamy w drodze.
No właśnie, bo tutaj sam zarząd portu inwestuje bardzo dużo, bierze udział w przygotowaniach do budowy portu zewnętrznego i co może zrobić własnym sumptem, to robi.
Tak, ja tylko jeszcze dodam szybciutko, że to, bo my tak mówimy o tych falochronach, ale to są nie tylko falochrony. Ja przypomnę tylko, że zarząd portu wcześniej przygotował ostatni odcinek, na przykład projekt ostatniego odcinka Drogi Czerwonej, która od Ronda Karlskrona do właśnie węzła port zewnętrzny prowadzi, że przygotowywał również kwestie koncepcji projektów związanych z dostępem kolejowym, tak? Pracuje nad linią 201, bardzo mocno się angażował w kwestie budowy Drogi Czerwonej już od wielu lat, tak?
Więc tutaj się dużo dzieje.
Więc się dużo dzieje też na zapleczu tego portu, bo sam terminal to jakby jest jedno, ale też zaplecze i dostęp do tego portu są niezwykle ważne, szczególnie od strony lądowej, bo od morza nie trzeba inwestować, bo to już mamy gotowe.
Wioleta Kakowska-Mering.
Gdyby ten cały projekt i o tym projekcie byśmy rozmawiali tylko w takiej konwencji tych ofert i przekładania i czy są zainteresowani, czy nie, tu przypominam, że 9 razy przekładano już ten termin, to czułabym jakiś niepokój. Teraz staram się wierzyć, że jest to realny projekt i że faktycznie to przedłużanie ma jakiś sens i wynika z tych zmian, o których tu pan wspomniał, że naprawdę ta branża w ogóle, tak dużo się w tej chwili dzieje na świecie, że te projekty się zmieniają bardzo szybko. Wierzę w to, że to jest coś więcej niż tylko te oferty, ponieważ to, że ruszyła budowa falochronu, jest faktem. To, że jest decyzja o zalądowieniu basenu drugiego, czyli tam, gdzie stała ta słynna katanga, przypominam, ten rosyjski statek, który zalegał, i tam będzie jakiś układ drogowy pod tak. zewnętrzny, to są faktyczne działania. Raczej nie sądzę, żeby realizowano takie działanie tylko po to, żeby potem w którymś momencie zatrzymać ten projekt. Zwłaszcza, że tak jak pan tutaj powiedział, to nie jest projekt na tę kadencję czy następną kadencję, tylko na następnych przynajmniej 100 lat. Jest zainteresowanie tym projektem. tak? Bo są oferenci czterech bardzo poważnych, związanych sportem w Gdyni również. Po drodze się też zmienił właściciel jednej ze spółek, która bierze udział w tych negocjacjach. To jest poważny armator związany z MSC Włosi, którzy dość mocno są zainteresowani Gdynią.
Są bardzo obecni w Gdyni.
Tak, zdecydowali o budowie mroźni. No ten ogromny kontenerowiec, który się wcisnął całkiem niedawno. Przeżywaliśmy to wszystko na początku lipca i tak liczyliśmy co do milimetra, czy się zmieści, czy nie, czy będzie się obrócić i tak dalej. To właśnie też był tego armatora. No właśnie, żeby nie było takich problemów pod tytułem, no oczywiście port jest przygotowany, obrotnica jest przygotowana, nabrzeża są pogłębione, to wszystko jest możliwe, tak, żeby te wielkie kontenerowce wpływały. Ale jeżeli będziemy mieli piękny port zewnętrzny, czyli jak sama nazwa wskazuje, wychodzący w morze na zewnątrz, to nie będziemy musieli się martwić, przede wszystkim załoga portowa nie będzie się musiała martwić, czy taki kontenerowiec się zmieści, tak, bo będzie na to miejsce. I tak jak pan powiedział, to nie jest projekt na tę, tamtę, najbliższą, to nie jest projekt polityczny, to jest projekt na lata.
Dlaczego budowa portu zewnętrznego jest ważna? Też dobrze by było, żebyśmy wyjaśnili słuchaczom albo przypomnieli, bo często mówimy o tym, ale wychodzę z założenia, że im częściej mówimy, tym więcej osób rozumie, o co jest gra. Dlaczego to ważne?
Bo to jest nasze okno na świat. Tak, no jeżeli porty Hamburg, Rotterdam decydują się na kolejne rozbudowy, tak, kiedy i tak są już ogromne, no to my nie możemy siedzieć i czekać, bo zostaniemy w tyle, tak?
I nikt tu nie wpłynie.
I nikt tu nie wpłynie.
No, mam pozycję lidera, jeżeli chodzi cały czas tutaj. Oczywiście mówię o portach polskich, kontenerowych łącznie, tak? Mamy dzisiaj pozycję lidera na Bałtyku, ale żeby tą pozycję lidera utrzymać, trzeba cały czas iść do przodu. Ja przypomnę tylko, że inne porty bałtyckie nie stoją. One cały czas idą do przodu, też mają plany rozbudowy. Ja zawsze powtarzałem, że dla nas największym konkurentem nie jest, jeżeli chodzi o Gdynię, port gdański, tylko to jest na przykład Kłajpeda, tak, to jest Göteborg, to są inne porty, które się w basenie Morza Bałtyckiego też rozwijają dosyć intensywnie. Druga sprawa to jest kwestia nasycenia kontenerami, czy konteneryzacji, jak to się ładnie mówi, rynku w Polsce. No on jest relatywnie niski cały czas. My jesteśmy też, mamy i dobre, i złe położenie, zależy jak na to patrzeć z punktu widzenia geopolitycznego i gospodarczego. No dobre mamy o tyle, że jesteśmy rzeczywiście takim hubem przeładunkowym też dla Europy i w stronę Europy, czy południowej, czy południowo-wschodniej i wschodniej. W związku z powyższym tak naprawdę posiadanie kilku portów kontenerowych, dobrze rozwiniętych, jest po prostu no, takim bezwzględną koniecznością. Ja tylko przypomnę, że dlaczego mówiłem o tym dostępie drogowym? Dlatego, że jeżeli dzisiaj mamy port w Gdańsku bardzo rozwinięty, który ma swoje problemy komunikacyjne z wywożeniem ładunków jednak, bo to jakby wiadomo, że jest to sprawny port, jest to duży port, ale jednak ma pewne problemy komunikacyjne, to rozwiązaniem nie jest dobudowanie w tym samym miejscu kolejnej drogi, czy trochę jej poszerzenia, albo dobudowanie kolejnego toru kolejowego. Tu po prostu my musimy myśleć o rozwiązaniach bardziej zdywersyfikowanych, gdzie po prostu mamy relatywnie blisko drugi port, z którego można po prostu równolegle wywozić zupełnie inną linią, na przykład kolejową, te ładunki. Tutaj mówię chociażby o linii 201, czy po prostu inną drogą, tak, żeby te ładunki były wywożone czy dowożone. I z jednej strony ta bliskość jako takiego prawie że zespołu portowego, a z drugiej strony jednak rozdzielenie tych dwóch miejsc powoduje, że po prostu ten transport, ta logistyka może być dużo, dużo sprawniejsza.
A z drugiej strony, proszę bardzo.
Pojawił się Baltic Hub, też się wszyscy zastanawiali, a po co, tak? Nawet się okazało, że bardzo szybko się zapełnił, tak? Dlaczego zakładamy, że port zewnętrzny w Gdyni nie będzie takiego samego efektu? No jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, żeby wpływać do Gdyni, kiedy są to trudne warunki nawigacyjne, kontenerowcem 400-metrowym prawie, no to tym bardziej nie będzie się zastanawiał, jeżeli będzie infrastruktura ku temu.
No właśnie, a z drugiej strony jeszcze musimy wziąć pod uwagę, bo zapominamy o tym, że niedługo też będzie można korzystać już z portu w Elblągu, jak już tor podejściowy zostanie pogłębiony, więc część tych kontenerów, które tutaj wpływają, będzie można rozładowywać towary przewozić do portów Elblągu i stamtąd drogą już gdzieś indziej.
Zwłaszcza, że ta infrastruktura, tam, która tam powstanie, jeżeli nagle z jakiegoś powodu tak, tych kontenerów będzie mniej, to zawsze można zmienić przeznaczenie. Tak? Każda infrastruktura nabrzeżowa jest cenna, tak? Bo można konstrukcje stalowe wysyłać. No, już pomijam w ogóle ten wątek militarny, o którym pan wspomniał. No, to jest w ogóle, no, każda infrastruktura portowa jest do wykorzystania w każdy sposób. Po każdym przetargu mniej więcej widać, że jest dużo chętnych, są pomysły, zawsze można to zagospodarować.
Znaczy, no, proszę zwrócić uwagę nawet dzisiaj, jak pracują terminale kontenerowe, czy w Gdyni, czy w Gdańsku. Przecież one nie przeładowują wyłącznie kontenerów. Oczywiście jest to core ich biznesu, ale tak naprawdę nie jest to jedyna rzecz, którą robią. Tak? Przeładowuje się i elementy wież wiatrowych, tak, i jakieś pojazdy militarne. I mamy
paliwa.
Dokładnie, także bardzo dużo rzeczy idzie. Poza tym, tak jak mówię, no, postępująca konteneryzacja powoduje, że dzisiaj tych rodzajów kontenerów mamy bardzo wiele. I też my sobie czasami nawet nie zdajemy sprawy z tego, jakie rzeczy są kontenerami przewożone. Ja przypomnę tylko, że jak był kryzys zbożowy, to w kontenerach zaczęto zboże wozić. Zresztą robi się to do dzisiaj. Więc tak naprawdę terminale kontenerowe dzisiaj są najbardziej zunifikowane i najbardziej uniwersalne ze wszystkich, w związku z czym nie dziwi tak naprawdę rozbudowa nie tylko u nas, ale generalnie na świecie właśnie terminali kontenerowych.
Nie po to armatorzy budują ogromne kontenerowce, dokładnie, inwestują w kolejne, żeby nie było dlatego tej wymiany handlowej przyszłości.
A myślą państwo, bo port zewnętrzny, już dzisiaj wspominaliśmy o tym, port zewnętrzny w Gdyni znalazł się w rządowej specustawie przyspieszającej realizację strategicznych inwestycji dla kraju. Na ile to będzie już takim gwarantem, że no, to już jest, że to będzie ostatni przetarg ten wrześniowy i naprawdę ruszy budowa.
Znaczy, to pomogło przy Drodze Czerwonej, mam wrażenie, głównie o to chodziło, tak? Żeby można było tą Drogę Czerwoną wepchnąć tam w te wszystkie fundusze i temu to bardziej służyło niż jakby samemu projektowi. No a umówmy się, no bez Drogi Czerwonej nie ma sensu port zewnętrzny.
Znaczy, sama budowa portu zewnętrznego bez dostępu drogowego, kolejowego, w pełnej skali oczywiście mówię, nie miałaby sensu. Tak, można by było rozpocząć tą budowę, ale na pewno nie ją zakończyć. Natomiast w tej chwili my mówimy tak naprawdę o około docelowo 150 hektarach całego przedsięwzięcia. To jest olbrzymi teren. Ja przypomnę dzisiaj, że terminal bodajże chyba BCT to jest w granicach 60 hektarów, więc my mówimy o powierzchni blisko 3 razy większej, jeżeli chodzi o terminal. Potężny obiekt na morzu i chociażby z tej racji ten dostęp drogowy, kolejowy musi być po prostu zapewniony. I ta specustawa, tak jak tutaj pani redaktor też mówi, ona miała głównie na celu jakby przyspieszenie tego dostępu kolejowego, drogowego. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o samą budowę, tutaj bardzo wiele zależy od tego, jakie ostatecznie warunki po tych wszystkich konsultacjach zostały zapisane w specyfikacji przetargowej i po prostu czy się pojawią w oparciu o to oferty, czy po prostu biznes będzie widział w tym biznes. Bo to jest koniec końców najważniejsze. Jeżeli nie będzie widział, to po prostu tych ofert nie złoży.
Ja mam nadzieję, że widzi dalej, bo 4 oferentów zgłosiło się parę lat temu i dzielnie trwają, negocjują i czekają jakby na te kolejne zmiany tej specyfikacji, więc chyba dalej widzą.
No to mam nadzieję, że do dyskusji wrócimy po 30 września i będziemy zachwyceni wszyscy. Szwecja podpisała z Francją umowę o kupnie 4 fregat. Dostawa ma się zacząć od 2030 roku. Kupno przez Szwecję francuskich fregat wywołało w tamtejszych mediach debatę, czy wyciągając doświadczenia z rosyjskiej wojny w Ukrainie, gdzie coraz większe znaczenie mają drony, zakup drogich okrętów jest rozsądny. A ja przywołuję ten temat, bo my też budujemy fregaty, kupujemy okręty podwodne, no ale tutaj też jest kwestia dronów. Pytanie, okręty kontra drony, czy okręty i drony?
Powiem szczerze, że w ogóle dziwi mnie ta dyskusja, bo to jest w ogóle przedziwne. Co ma piernik do wiatraka, mogłabym tak powiedzieć.
Ja myślę, że każda branża, która coś produkuje, chce po prostu, tak, zyskać finansowanie.
Ale umówmy się, no przecież fregata to jest centrum dowodzenia. tak? Mobilne, silne, opancerzone, do kierowania walką, tak? Radary, sonary, to jest potężny parasol antyrakietowy, to jest nadzorujące operacje na morzu, tak? Mogą stacjonować na otwartych morzach, oceanach, są do patrolowania, eskortowania. No, dron się tym nie zajmie. Może mieć masę, setki dronów, tak? Ale to nie jest powodem, żebyśmy nie mieli fregat, które pełnią zupełnie inną rolę. Przecież z drona nie będziemy zarządzać walką, tak? To jest element, taki dron, masa dronów, setki, tysiące dronów pomagają w walce, ale fregata jest centrum operacyjnym. Więc w ogóle nie wiem, skąd ta dyskusja. Dla mnie i pewnie dla całej branży jedno i drugie.
Ale jeśli już jest, to warto przedstawić argumenty.
To jest zupełnie inne narzędzie.
I powinny się uzupełniać.
Oczywiście.
No tak, ja tylko przypomnę, że sama fregata, czy ta, która jest zbudowana u nas w projekcie Miecznik, czy też to są te fregaty, które teraz zamierza, czy zamawia Szwecja, to są tak naprawdę, tak jak pani redaktor powiedziała, platformy, które zresztą same mogą wysłać drony.
Oczywiście.
Więc my tutaj w ogóle mówimy o zupełnie różnych rzeczach. To są rzeczy, które się uzupełniają. Fregaty tak naprawdę mają zupełnie inne zadania. Ja też przypomnę, że fregata nie działa samodzielnie. To nie jest tak, jak my sobie wyobrażamy, że jest to łódź z paroma marynarzami na pokładzie.
I kapitanem, który decyduje o wszystkim.
To jest potężna platforma tak naprawdę, uzbrojona, ale też działająca w zespole, bo my czasami zapominamy o tym, że tak naprawdę my działamy również w strukturach natowskich. I struktury natowskie mają dwa stałe zespoły na dzień dzisiejszy. Jeden operujący na Morzu Śródziemnym, drugi operujący na Bałtyku, Morzu Północnym, w którym zresztą nasze okręty, które aktualnie już są zbudowane, funkcjonują systematycznie. I tak naprawdę siła, fregat, siła okrętów kryje się również w zespołach, a nie tylko w pojedynczej sztuce takiego okrętu operującego gdzieś tam na morzu. Te okręty nie działają samodzielnie, one działają w dosyć zorganizowanych, złożonych strukturach. I chociażby z tego powodu jakby rozmowa o tym, czy dron jest lepszy, czy fregata jest lepsza, jest po prostu totalnie bezpodstawna. To jakby to świadczy tylko, jeżeli ktoś taką dyskusję zaczyna prowadzić, to świadczy tylko o tym, że on kompletnie nie rozumie, na czym polega użycie tego typu jednostek w nowoczesnej wojnie. Doświadczenia, które są, bo rozumiem, że większość osób, które rozpoczynają taką dyskusję, powołują się na kwestie zniszczenia okrętów na Morzu Czarnym. No ale to są jakby inne warunki. Rosyjska formuła działania okrętami.
I dlatego zostały zniszczone, bo były groźne. No właśnie.
No tak, no to jakby
kto by chciał zniszczyć coś, co jest niepotrzebne?
Natomiast proszę zauważyć, że na przykład struktury okrętów, które działają w zespołach chociażby floty amerykańskiej, na przykład na Morzu Czerwonym, czy chociażby w Cieśninie Ormus, już żeby daleko nie uciekać, proszę zauważyć, że tam żaden okręt nie został do tej pory zniszczony, chociaż ataków rakietowych, dronowych było bardzo dużo, tak? To jakby świadczy o tym, że jakby koncepcja, według której budowane są okręty w naszym kraju, czy będą za chwilę budowane w Szwecji, to jest zupełnie co innego niż koncepcja funkcjonowania floty i dronów na Morzu Czarnym, tak? Co nie znaczy oczywiście, żeby z tego nie wyciągać pewnych wniosków, ale nie należy popadać ze skrajności w skrajność.
To jest narzędzie. Dron jest narzędziem, bo czy dron podwodny, czy powietrzny, to jest narzędzie, w które powinien być wyposażony fregata, tak? No i w ogóle to jest jakby osobny byt. Mogłoby to tylko wzbogacić obronę, czy pole walki, ale nie jest to dyskusja o tym to, czy tamto, tak?
I dobrze by
tak
było.
Tak jak powiedziałam, no nie po to ktoś chce zniszczyć te okręty, bo gdyby nie były takie potrzebne, to po co w takim razie ktoś je chciał zniszczyć, tak?
I dobrze by było, żeby te drony były produkowane w polskich stoczniach, no to podpytam państwa, nasze stocznie waszym zdaniem mają takie możliwości, kompetencje, umiejętności, żeby wziąć się za produkcję dronów. Ja nie mówię o tych latających, bo drony mogą być też lądowe, ale nam w tym wypadku chodzi o drony morskie.
Oczywiście, że tak. Tutaj są i stocznie mają kompetencje i mogłyby to robić. Zresztą był jakiś taki pomysł, chyba stocznia wojenna miała produkować taki sprzęt, ale też mamy uczelnie, które nad tym pracują, bo przecież Politechnika Gdańska ma już różne takie obiekty.
Technika Gdańska ma dużo doświadczenia, współpracuje z Centrum Techniki Morskiej, przecież, które jest bardzo zaawansowane w pewnych obszarach związanych z dronami. To są oczywiście rzeczy też, o których głośno się nie mówi, ponieważ objęte są różnymi klauzulami. Nie wszystko o tych projektach badawczych wiadomo. Wiadomo tylko, że one po prostu są i są dosyć mocno rozwijane. Tak jak tutaj pani redaktor powiedziała, Stocznia Wojenna zdecydowanie jako jeden z podmiotów, które, no można powiedzieć, są wręcz dedykowane do tego typu rozwiązań, chociaż oczywiście dzisiaj portfel zamówień w Stoczni Wojennej jest pełny na najbliższe lata, ale my generalnie w ogóle jako kraj mamy dosyć, wbrew pozorom, spore doświadczenie w budowie różnorakich dronów, od latających przez pływające do podwodnych, przypomnę, bo to też jest jeszcze inna kategoria. I systemów antydronowych też, zresztą daleko nie trzeba szukać. Firma, jedna z firm z Gdyni, przecież zabezpiecza ważne elementy infrastruktury krytycznej w krajach Bliskiego Wschodu swoimi produktami lokalnymi tutaj wyprodukowanymi, więc my jakby te zabezpieczenia i w ogóle te produkty mamy, tak, dzisiaj. W jakiej skali będą produkowane i jakie będzie na nie zapotrzebowanie, no to też określają poszczególne strategie, dokumenty przygotowywane przez Ministerstwo Obrony Narodowej i przez Sztab Generalny Wojska Polskiego, więc tak naprawdę na pewno nie będą produkowane czy kupowane nadmiarowo, na pewno będą robione po głębokich analizach i dużym zastanowieniu. Ważne tylko, żeby były i żeby były gotowe w odpowiednim czasie. To jest jakby najbardziej istotne. Ale przygotowanie, i myślę, że biznes do tego przygotowany jest i jeżeli będzie taka potrzeba, to wyprodukuje.
No to ja tylko dodam na sam koniec, że dronami też się zajmuje grupa WB, to niepaństwowy największy holding obronny, i w Kielcach, tak? Niebawem będzie premiera Gladius 2, to nowa generacja polskiego bezzałogowca uderzeniowego. Ona będzie odrzutowym, dron latający. No i Storm Rider 550, bezzałogowy system nawodny, dron morski, przeznaczony do patrolowania wód, ochrony infrastruktury krytycznej i portów. No i trzymamy kciuki, żeby to były takie towary, które chętnie będą też kupowane przez zagranicę, a nam dadzą poczucie bezpieczeństwa. A więcej już niestety nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Wioleta Kakowska-Mering, dziennikarka ekonomiczna Trójmiasta.pl, Maciej Krzesiński, ekspert branży morskiej. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ludzie i pieniądze.